W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda uczestniczył we wtorek w kolejnych konsultacjach organizowanych przez Stany Zjednoczone w sprawie kryzysu na Ukrainie. Rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z przywódcami państw NATO, Unii Europejskiej i G7 odbyła się w formule online. Celem obrad było omówienie pomocy dla Ukrainy i starań o pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności. Polski prezydent podczas spotkania zdał krótką relację ze swojej ostatniej wizyty na Ukrainie. Na konferencji po konsultacjach prezydent Andrzej Duda relacjonował, że padły dalsze deklaracje wsparcia. Była też mowa o sankcjach.
Wszyscy sobie zdajemy doskonale sprawę z tego, że Ukraina wymaga wsparcia. Ukraina to wsparcie w miarę możliwości poszczególnych państw otrzymuje. Był cały szereg deklaracji dalszego wsparcia Ukrainy, zarówno pod względem humanitarnym, jak i wsparcia rzeczowego, więc tego Ukraina na pewno może się spodziewać. Była także mowa o sankcjach. Te reżimy sankcyjne są cały czas analizowane i wszyscy mamy nadzieję, że będzie zgoda co do tego, aby te sankcje były rzeczywiście rozszerzane. Tutaj trzeba powiedzieć, determinacja jest coraz większa, coraz więcej przywódców mówi o sankcjach związanych z gazem, z ropą naftową, a więc żeby te sankcje polegały na tym, by tego od Rosji nie kupować.
Jak przekazał Andrzej Duda, pojawiły się również deklaracje, że odpowiedzialność za zbrodnie wojenne powinny ponieść nie tylko władze Rosji, ale i żołnierze. Toczą się prace prokuratorów. Cały czas zbierana jest dokumentacja dotycząca rosyjskich zbrodni, wskazał. Prezydent Andrzej Duda zapewnił też o jedności sojuszniczej i mocnych deklaracjach, które wybrzmiały podczas spotkania, że nie wolno dopuścić do tego, by Rosja wygrała tę wojnę. A do konsultacji doszło w 55. dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę i na początku jej nowej fazy ofensywy w Donbasie. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził we wtorek Lwów, gdzie dzięki współpracy polskich i ukraińskich władz powstało miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych. Szef polskiego rządu spotkał się także z rannymi ukraińskimi żołnierzami.
Lwów, położony na zachodzie Ukrainy, stał się miejscem, do którego przybywają tysiące uchodźców wewnętrznych ze wschodu kraju. Stamtąd udają się dalej na zachód, między innymi do Polski, jednak duża część pozostaje w mieście. To właśnie z myślą o nich powstało miasteczko kontenerowe, które otworzył premier Mateusz Morawiecki. Schronienie w nim znajdą kobiety i dzieci uciekające przed rosyjską agresją. To jedno z kilku takich miasteczek, które powstają na Ukrainie dzięki współpracy władz w Kijowie i Warszawie. Szef rządu podkreślił, że to tymczasowe schronienie dla tych, którzy nie mają się gdzie podziać.
6 milionów osób jest wewnętrznie gdzieś rozlokowana na Ukrainie. Tutaj we Lwowie jesteśmy w Parku Stryjskim, w którym Polska razem we współpracy z władzami ukraińskimi doprowadziła do skonstruowania specjalnego miejsca, specjalnego, nazwijmy to, miasteczka kontenerowego. To jest miasteczko, które ma być w krótkim terminie używane. Warunki życia są tutaj typowo przejściowe dla tych ludzi, którzy po prostu nie mają się gdzie podać. Rozmawialiśmy tutaj z dziećmi ze Słowiańska, ze wschodu Ukrainy. Są osoby z Mariupola, z Buczy.
W czasie wizyty we Lwowie premier Mateusz Morawiecki odwiedził w szpitalu rannych w walce z rosyjskim agresorem ukraińskich żołnierzy i poszkodowanych cywilów. Zadeklarował, że Polska gotowa jest przyjąć do 10 tysięcy rannych w polskich szpitalach. W ramach wizyty szef rządu złożył także kwiaty i zapalił znicze na cmentarzu Orląt Lwowskich. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i rządu uczcili 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy przed pomnikiem bohaterów getta. Następnie przedstawiciele m.in. Senatu, Sejmu, rządu oraz społeczności żydowskiej i organizacji kombatanckich złożyli przed monumentem wieńce. Uczestnicy obchodów wzięli też udział w marszu szlakiem pamięci bohaterów getta. Wiceminister kultury Jarosław Selin podkreślił, że powstanie było walką Żydów o honor i godność.
Żydzi, którzy podjęli się tej walki, wiedzieli, że ich bracia, którzy wcześniej już zostali wywiezieni z getta, ponieśli śmierć w komorach gazowych i zostali spaleni w krematoriach. I ich czeka ten sam los. Postanowili jednak umierać z bronią w ręku i po prostu mścić się za tę poniewierkę, za ten mord masowy na Żydach dokonywany przez Niemców w okupowanej Europie. Kilkanaście miesięcy później wybuchło powstanie warszawskie, drugie powstanie w naszym mieście, w stolicy Polski, i od tego czasu tak właśnie o Warszawie myślimy, że w czasie wojny szczególne miejsce, gdzie wybuchły dwa powstania. Najpierw żydowskie, potem powstanie warszawskie, właściwie można powiedzieć już całej Warszawy.
Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. W walkach brało udział ponad 1000 osób. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. Powstanie upadło 16 maja tego samego roku. W Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim można obejrzeć dwie ważne wystawy: Kraj nad Wisłą i Nieocenzurowano – Polska sztuka niezależna lat 80. We wtorek ekspozycję zwiedzał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Pierwsza z nich, jak wyjaśnił, to wystawa przeglądowa monograficzna Jarosława Modzelewskiego, współczesnego polskiego malarza urodzonego w 1955 roku. Szef resortu ocenił, że jest to wystawa bardzo ciekawa i potrzebna. Wicepremier wyjaśnił, że druga ekspozycja poświęcona jest twórcom ze stanu wojennego i lat 80.
Wybitnym polskim, przede wszystkim malarzom, ale nie tylko, także takim artystom jak Jerzy Kalina, którzy zajmowali się sztuką wykorzystującą bardzo różne metody, między innymi sztuką happeningu czy sztuką instalacji.
Wystawa Kraj nad Wisłą będzie czynna w CSW Zamek Ujazdowski do 24 kwietnia, natomiast ekspozycję Nieocenzurowano – Polska sztuka niezależna lat 80. można zwiedzać do 5 czerwca. W kilkudziesięciu aptekach na terenie całego kraju ruszył pilotażowy program przeglądów lekowych. Jego celem jest ocena zasadności włączania takiej usługi do gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Nawet 1/3 seniorów przyjmuje od kilku do kilkunastu leków dziennie. Bardzo często wynika to z faktu, że pacjenci leczą się u kilku lekarzy. Jeszcze inni zażywają farmaceutyki na własną rękę. W efekcie występują u nich objawy polekowe, a nie chorobowe. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków zwraca uwagę, że usługa przeglądu lekowego jest prowadzona w wielu krajach. W jego ocenie powinna być także w Polsce.
Ona polega na tym, że farmaceuta wspólnie z pacjentem przeprowadza wywiad, sprawdza wszystkie leki, jakie ten pacjent bierze, również leki bez recepty, również suplementy, które też potrafią mieć silne działanie, a następnie sporządza raport z ewentualnymi nieprawidłowościami i też przekazuje swoje uwagi lekarzowi. Farmaceuta nie zmienia w tym przypadku terapii pacjenta, a jedynie przekazuje uwagi lekarzowi i ten podejmuje ostateczną decyzję. Dane sprzed kilku lat pokazują, że bardzo wielu polskich pacjentów trafia do szpitala nie ze względu na swoją chorobę, ale ze względu na leki, które przyjmuje.
Pilotażowy program potrwa 12 miesięcy. Opieką farmaceutyczną zostanie objętych 1000 pacjentów. Uruchomienie pilotażu to efekt działań powołanego w 2020 roku Zespołu do Spraw Opieki Farmaceutycznej. Program jest finansowany z budżetu państwa, a za jego realizację odpowiada NFZ. Ogólnopolski Klub ProLife zaprasza do wspólnego czytania encykliki Evangelium Vitae świętego Jana Pawła II. Pierwsze spotkanie online rozpocznie się 27 kwietnia o godzinie 19. Papieski dokument z 1995 roku jest niezwykle aktualny i będzie czytany w kontekście bieżących wydarzeń ProLife w Polsce i na świecie. Omawiane będą także najważniejsze działania dotyczące ochrony życia. Inicjatywa skierowana jest do osób duchownych i świeckich, wszystkich, którzy pragną przygotować się do odważnej i mądrej obrony każdego ludzkiego życia. Będzie to dobre przygotowanie także do pracy z dziećmi i młodzieżą. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka Marcin Nowak podkreśla, że spotkanie będzie między innymi okazją do wymiany myśli na temat poszczególnych zagadnień encykliki.
Stąd też propozycja, aby poznać przy okazji czytania encykliki Evangelium Vitae różne zagadnienia dotyczące obrony życia człowieka, po to, żeby samemu uzyskać wiedzę, żeby zobaczyć, w jaki sposób Kościół katolicki, który jest szczególnym obrońcą życia człowieka, wypowiada się na dane tematy i żeby móc w dalszej perspektywie zaangażować się w ruch ProLife. Chcemy omawiać co miesiąc dwa punkty z tej encykliki. Ma być to takie miejsce, gdzie będzie można zweryfikować swoje przemyślenia, tam będzie można zadać pytania, w jaki sposób my rozumiemy dane punkty encykliki Evangelium Vitae.
Czytanie encykliki i dyskusja nad zagadnieniami będzie się odbywać w formule online w czwarte środy miesiąca o godzinie 19. Praca będzie opierać się o bezpłatne materiały wydane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i tzw. książeczkę formacyjną. Szczegółowe informacje na temat inicjatywy można znaleźć na stronie www.klubyprolife.pl. Komisja Europejska zatwierdziła polski program dopłat dla rolników z tytułu wzrostu cen nawozów. Program ma wartość 836 milionów euro, czyli prawie 4 miliardów złotych. Górnym pułapem jest kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów. W ramach programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Na jakie środki mogą liczyć gospodarze, wyjaśnia wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.
500 zł do hektara upraw i 250 zł do hektara trwałych użytków zielonych. Oczywiście zgodnie z rozporządzeniem przyjętym przez Radę Ministrów za różnica ceny zakupionych imiennie na paragon imienny lub fakturę zakupionych nawozów pomiędzy 1 września 2021 a 15 maja 2022. Więc to jest pomoc, która o niespotykanej skali w Polsce i w Europie jest w tej chwili zatwierdzona. Oczywiście z budżetu krajowego ta pomoc łącznie będzie wynosiła 3,9 miliarda złotych.
Jak zaznacza Komisja Europejska, program zgłoszony przez polski rząd został uznany za zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. Przewidują one m.in., że pomoc nie przekracza 35 tysięcy euro na beneficjenta oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia bieżącego roku. A to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.